No więc, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Witam was w ten majowy dzień. Wydaje się, że chyba jest bardzo piękna pogoda na majówkę, nie? Jakoś taki nam psikus zrobiła pogoda, w sensie bardzo ładny psikus, tak przynajmniej było w tych różnych prognozach, że tu zimno, 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 a nagle potem pierwszy, drugi, trzeci maj jakiś w ogóle wystrzał temperatury, więc w ogóle ekstra chyba, nie? Nie wiem, gdzie tam teraz jesteście. Czy gdzieś sobie odpoczywacie, czy gdzieś się wylegujecie nad jeziorem, albo na działce, albo na balkonie, albo na grillu, albo może zupełnie normalnie. Ale mam nadzieję, że chociaż trochę oddechniecie. Gdyby wam się bardzo nudziło, to właśnie wam zamierzam umilić te kilkadziesiąt, pewnie z dwadzieścia parę minut. Bardzo smutną, ale bardzo piękną, jak zawsze, historią. Bo historią kolejnego z nas, kolejnej z nas. Moi drodzy, nie ukrywam, historia bardzo poruszająca. Taka historia, gdzie mam ochotę po prostu przytulać, mam ochotę absolutnie zasypać i zalać miłością, ale to zaraz usłyszycie. Wiem, że to jest historia bardzo wielu z was. To jest chyba takie ciekawe, nie, w tych naszych różnych historiach, że one, mimo że innych ludzi, mimo że ciągle jakoś tam różne wydarzenia i historie, to tylu z nas zawsze pisze, nie, w komentarzach, jakbym słuchał swojej własnej historii albo mam dokładnie tak samo, czy znam bardzo podobne sytuacje i historie. No właśnie, tak to jest. Kochani, zróbmy czołówkę, a potem opowiemy sobie tą historię. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Kasi, co się pięściami po głowie biła. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was w tym naszym dzisiaj majówkowym odcinku i zapraszam na tę historię bardzo poruszającą. Posłuchajcie proszę. Dobry wieczór, ojcze Adamie. Dobry wieczór, Kasiu. Przesyłam moją HP. Bardzo chciałam ją napisać, ale tylko po to, żeby poprosić o modlitwę. Jeśli uznasz, że warto ją przeczytać, to zgadzam się, ale najważniejsze dla mnie to, że trafię do grona HP-owiczów, za których ty się modlisz i którzy modlą się za siebie. I droga Kasiu, właśnie tym mnie przekonałaś, żeby tę historię od razu przeczytać. To jest bardzo świeża historia. Przyszła dopiero co w tym tygodniu na Langustę. Tak zobaczyłem, wiecie, nagłówek i bardzo mnie ujęło to. Nie musisz jej czytać, ale chcę, żebyś się pomodlił. No to czytam, nie? Bo chciałbym, żebyśmy się wszyscy pomodlili. Ale też chciałbym ci parę słów, Kasiu, powiedzieć. Ma na imię Kasia. W sensie nie masz tak na imię. Masz na imię inaczej. Wiem, jak masz na imię. Masz bardzo piękne imię. No ale zmieniłem na Kasia. W razie, gdybyś jednak chciał moją historię przeczytać, ale naprawdę niekoniecznie, nie musisz, to nadaj mi proszę inne imię. No to właśnie dlatego jesteś Kasią. Nie wiem, od czego zacząć moją opowieść, bo tak naprawdę moja historia potłukła się na tylu etapach, że pewnie można by z tego kilka potłuczonych jakoś złożyć razem. Nie wiem nawet, kiedy to się wszystko zaczęło, bo nie było mnie jeszcze w sumie na świecie, kiedy się zaczęło, ale rykoszetem oberwałam potem ja. Moi rodzice się nie kochali. W sumie nie do końca wiem, dlaczego moja mama zgodziła się w ogóle na ślub. Zdaje się, że chyba na przekór babci. Rozstali się 2 lata później. No ale wtedy już byliśmy my. W sensie mój brat bliźniak i ja. Mój brat, ukochany, wyczekany synek i ja, z którą nie bardzo było wiadomo, co zrobić. Chodzi o to, chociaż dzisiaj może się to wydawać niewiarygodne, że wtedy, 50 z hakiem lat temu, moja mama do porodu naprawdę nie wiedziała, że będzie miała bliźniaki. Wielokrotnie potem słyszałam od mamy, że Pan Bóg wypłacił jej synem, a resztę wydał córką. Kochani, przepraszam, muszę przerwać. Ja wiem, kochani, że jest dużo zła na świecie i że potrafimy być okrutni i że sam mam takie rzeczy w sobie. Ale ja nie potrafię pojąć takich rzeczy. Nie umiem. Nie jestem w stanie zrozumieć. Ja, kochani, nie jestem rodzicem. Ktoś powie, co tam wiesz, skoro nie jesteś. Nie mam swoich własnych dzieci, ale nie ja nie potrafię sobie wyobrazić, jak można mówić takie słowa do własnej córki, nie? To jest niepojęte dla mnie. Byłam smutnym dzieckiem, niekochanym, odsuwanym. Mój brat przytulany, hołubiony, uzdolniony, po prostu oczko w głowie mamy, no i ja. Starałam się być idealna. Uczyłam się bardzo dobrze. W domu robiłam wszystko, nie buntowałam się, chodziłam po prostu jak w zegarku. A mama ciągle na mnie krzyczała. Naprawdę nie pamiętam, żeby mówiła do mnie normalnie kiedykolwiek. I krytykowała mnie za wszystko. Straszyła oddaniem do domu dziecka, potrafiła nakrzyczeć, a potem wyjść z domu na parę godzin, zostawiając mnie i brata samych przestraszonych, że tym razem może już w ogóle nie wróci. Żyłam w ciągłym napięciu. Całe dzieciństwo i wczesna młodość to było niekończące się poczucie strachu, ściśniętego żołądka i napięcie do granic możliwości. Dzisiaj już wiem, że byłam i jestem osobą bardzo i wysoko wrażliwą. Wtedy w wieku kilkunastu lat po prostu milczałam, uczyłam się, starałam się robić w domu wszystko idealnie, żeby nie było problemów, ale i tak ciągle, cały czas, w kółko, bałam się. Niewielką ulgę przynosiła autoagresja. Biłam się pięściami po głowie, po twarzy, waliłam głową w drewnianą podłogę. Może nie było to jakoś bardzo często i na moment trochę pomagało. Oczywiście nikt o tym nie wiedział. Kiedy miałem 12 lat, urodził się mój młodszy brat. Wtedy skończyło się moje dzieciństwo, o ile w ogóle kiedykolwiek ja je miałam. Mama nadal sama, chociaż mój młodszy brat ma innego ojca, zrobiła sobie ze mnie popychadło do wszystkiego. Nosiłam węgiel z piwnicy, tu akurat razem z moim bratem bliźniakiem. Sprzątałam, zmywałam, wracałam ze szkoły i do wieczora zajmowałam się młodszym bratem. Chodziłam z nim na spacery. Miałam 12 lat. Kiedy już poszedł do szkoły, to ja wstawałam pierwsza. Szłam do sklepu, robiłam śniadanie jemu, kanapki do szkoły i dopiero potem budziłam mamę. Nie mogłam wychodzić z domu poza lekcjami. Zawsze musiałam być na stand-by'u. Nie mogłam usiąść. Nie zdarzało mi się posiedzieć czy poleżeć po szkole, bo mama zaraz krzyczała, że tyle jest roboty, a ja sobie siedzę. No i tak minęła podstawówka. Ze średnią 5-0 i liceum też z bardzo dobrymi ocenami i mega zdaną maturą. Mama mówiła, że mnie to się nie da kochać, że jestem okropna, że mogłabym być milsza i takie tam w kółko. Nigdy mnie nie przytulała, nigdy nie pocieszała, nigdy nie była dla mnie wsparciem. Za to ciągle i cały czas krzyczała, a ja się bałam. Kiedy byłam w 8 klasie, zaczęliśmy z bratem chodzić na oazę. Ja już solidnie potłuczona wtedy. Strasznie chciałam się tam odnaleźć, być taka jak inni, dopasować się. A ponieważ nie wiedziałam, jak to zrobić i paraliżował mnie ciągle ten wpojony strach i z drugiej strony ogromna potrzeba akceptacji, jedyne co mogłam, to naśladowałam to, co robią inni. Obserwowałam, jak należy się zachowywać, żeby wyglądać pobożnie. Chodziłam w tym całym oazowym outficie z długimi spódnicami, klęczałam godzinami, modliłam się jak inni. Czy spotykałam Pana Boga? Nie, chyba raczej nie. Nie potrafiłam przebić się przez wytworzoną przez lata w toksycznym domu ochronną skorupę strachu i skupienia na po prostu przetrwaniu. Po 6 latach na pierwszym roku studiów odeszłam ze wszystkich religijnych aktywności, ale, co może się wydawać śmieszne, skończyłam jeszcze potem teologię na zaocznych studiach magisterskich, dodatkowo oprócz tych moich normalnych, dziennych studiów. Już nigdy potem Pana Boga nie znalazłam. I to było chyba moje pierwsze takie prawdziwe potłuczenie. W wieku 25 lat wyszłam za mąż. Nie z wielkiej miłości, chociaż było nam razem fajnie. Ale to była raczej dobra znajomość. Po prostu znajomość dobra. Tylko skąd ja miałam to wiedzieć, skoro całe życie spędziłam w domu, no i też na oazie, nie znając ludzi, w grubej warstwie chroniącej rozdygotane, przerażone wnętrze i serce. No ale ślub był kościelny, jak trzeba. Na początku było dobrze. Pochłonięci wspólną pasją, która była też naszym życiem zawodowym, pracowaliśmy razem, zrobiłem doktorat, wyglądało to naprawdę nieźle. Potem mój mąż w tę naszą pracę zaczął wchodzić coraz bardziej. Tak naprawdę to ona, ta praca stała się jego całym światem. Ja odpadłam, bo najpierw jedno dziecko, potem drugie. I nawet nie wiem, jak to się stało, że po kilku latach nasz związek wyglądał tak, że moim jedynym zadaniem było nie przeszkadzać. Było zabierać dzieci i zajmować się nimi, bo mąż pracował. On naprawdę nas nie potrzebował, rodziny, do szczęścia, tylko świętego spokoju. No ja byłem już nauczona, więc to robiłem. Po raz drugi w życiu byłem w sytuacji, że moje potrzeby były nieważne, a ja dostosowywałem się do cudzych oczekiwań. Po 15 latach małżeństwa, w tym 4 ostatnich praktycznie bez rozmawiania ze sobą i w ogóle bez jakiejkolwiek bliskości, tak, również tej, o której myślicie, odeszła mi się, rozwiedliśmy. Nikt mi nie pomógł, nikt nie wyciągnął ręki, mąż nie starał się nic naprawić. A ja nie miałem już siły wtedy. Drugie potłuczenie. W tym samym czasie, w jakimś autodestrukcyjnym amoku, odeszłam z pracy, którą kochałam i która była moją pasją. Fakt, wypaliłam się w niej, fakt, byłam w totalnej psychicznej rozsypce. Ale byłam naprawdę dobra w tej pracy, a nikt mnie nie próbował zatrzymać, nikomu mnie nie zabiegał. Po prostu nara, cześć. No to trzecie potłuczenie, z którego się chyba do tej pory też nie podniosłam. Ja wiem, że to wszystko może brzmi naiwnie, jakbym się skarżyła, że nikt o mnie nie zabiega i nie rozwiązuje moich problemów, ale ja naprawdę potrzebowałam pomocy i wsparcia. Z drugiej strony przez to dzieciństwo, młodość, mnóstwo ran, wysoką wrażliwość, schowałam się w naprawdę grubej skorupie. I wtedy i teraz ludzie, kiedy na mnie patrzą, to widzą osobę energiczną, pewną siebie, śmiałą, skuteczną. Ot, taka wysoko funkcjonująca wrażliwość. A tego skrzywdzonego dziecka w środku nawet ja sama boję się ruszać. Spotkałam na swojej drodze mężczyznę, który wydawał się odpowiedzią na wszystkie moje głody. Tak, wiem, że to tak nie działa. No ale wtedy nie wiedziałam. A miałam już prawie 40 lat. Wzięliśmy ślub cywilny. On prawie nie pracował. Przez 10 lat to ja go utrzymywałam. Dostosowałam dom do jego potrzeb, bo na tę swoją pseudopracę potrzebował przestrzeni. Na swój koszt wyposażyłam, przerobiłam, dostosowałam wszystko. Dość szybko okazało się, że to jest człowiek toksyczny i przemocowy, tak psychicznie. Przy nim odezwały się wszystkie moje stare strachy. Bóle brzucha, autoagresja, walenie pięściami i takie tam. On uważał, że jestem beznadziejna, że za mało się staram, że źle wyglądam, że jestem za gruba. Naprawdę nie byłam. Zaniedbana. Nie byłam. Krytykował wszystko. Z byle powodu potrafił nie odzywać się do mnie tygodniami, a nawet miesiącami. Odchodził, a raczej udawał, że odchodzi. Wiele razy, żeby wzbudzić we mnie poczucie winy. Kilka razy pakował walizkę, a potem następnego dnia wracał, bo daje mi jeszcze jedną szansę. Nocy spędzonych poza domem przeze mnie, w sensie kiedy on przeze mnie musiał być poza domem, to nie zliczę. A ja? Nauczona w dzieciństwie, że nic nie znaczę, że nie jestem nic warta, znowu znosiłam, wybaczałam, przepraszałam, prosiłam o kolejną szansę, płakałam i bałam się. Aż doszłam do ściany i po kolejnych nienawistnych zdaniach skierowanych do mnie, nie będę ich cytować, bo nie warto, i 3 tygodniach, które spędził poza domem, nie odbierając nawet telefonu ode mnie, zakończyłam to. Z ogromnym bólem, ze ściśniętym żołądkiem, ale poczułam, że to koniec, więcej nie dam rady. Bolesny rozwód przed 50. No to 4. potuczenie. W tym samym czasie, kiedy się rozwodziłem i z trudem zwlekałam się rano z łóżka do pracy, a miałam wtedy nowe, stresujące, odpowiedzialne stanowisko, na którym, jak to się mówi, musiałam stanąć na wysokości zadania, okazało się, że moja mama ma poważną chorobę neurodegeneracyjną. Odkąd wyprowadziłam się z domu, po tym całym toksycznym dzieciństwie i młodości, miałam z mamą bardzo luźny kontakt. Owszem, czasem dzwoniłam, spotykałyśmy się w święta, ale to wszystko w sumie. Teraz muszę z nią rozmawiać, spotykać się, zajmować się jej sprawami codziennie. To jest dla mnie bardzo trudne. To mnie wykańca psychicznie. Wracają wszystkie stare traumy i lęki. Jakbym się tłukła po raz 5. Ojcze Adamie, wiem, że powiedziałbyś pewnie, że biegusiem na terapię. Ale nie mam na to siły. Kilka razy nawet siadałam, żeby znaleźć terapeutę w internecie, ale za każdym razem rezygnowałam. A Pan Bóg? To moje kilkuletnie poszukiwanie w młodości już ledwo pamiętam. Czasem wchodzę do kościoła. Patrzę, słucham, szukam ciszy. Nie umiem się modlić. Wiem, że mam za co dziękować i naprawdę czuję wdzięczność, bo jakoś przetrwałam te wszystkie lata. Mam naprawdę cudowne już dorosłe, prawie dorosłe dzieci. Mam dom, 2 koty i jaszczurkę. Naprawdę. I dobrą pracę. I nie. Nie mam zupełnie siły. Jednocześnie mam wrażenie, że wszystko już jest za mną i że jeszcze nawet nie zaczęłam żyć. U spowiedzi nie byłam całe lata, no bo to drugie małżeństwo było niesakramentalne. Oczywiście teraz sobie myślę, jaka to moja zasługa, że nie mam seksu pozamałżeńskiego, skoro jestem sama. Poza tym nie wiem, jak to wszystko ubrać w słowa w konfesjonale. Słucham historii potłuczonych i ulgę mi przynoszą twoje słowa, kiedy mówisz, że on po prostu jest i że kocha niezależnie od naszych czynów i że na jego miłość nie trzeba zasłużyć. Tego się dobrze słucha, ale chciałbym to poczuć, że nie muszę się już bać, że jednak jest ktoś, kto o mnie zabiega. Bo tu na ziemi nikogo takiego nie ma. Proszę o modlitwę za moją potłuczoną duszę. I naprawdę nie chcę na zachętę żadnego kopa w cztery litery. Za dużo tych kopów było już w moim życiu. Po prostu pamiętaj proszę o mnie w modlitwie, jeśli możesz. Kasia. Moi drodzy, kochana Kasiu, wiem, pomyślicie sobie, kurczę, ojcze, majówka, nie mogłeś jakiejś pogodnej, pięknej, majówkowej historii? Nie, nie mogłem. Wybaczcie. Nie mogłem, dlatego że chcę was prosić, żebyście zrobili jedną prostą rzecz. Ja wiem, że to niewiele zmieni, ale chciałbym, żebyście w komentarzach napisali jak najwięcej dobrych słów do Kasi. Zróbmy jej majówkę. Zróbmy jej majówkę. Kasia napisała na końcu, że na tym świecie nie ma nikogo takiego, kto by o nią zabiegał, kto by się o nią troszczył. Ja wiem, że kochani, komentarz w internecie to bardzo mało. Wiem. Ale chciałbym was prosić wszystkich, żebyście się za Kasię pomodlili i żebyście Kasię napisali dobre słowo. Piękne słowo. Kasiu, kochana, mam ochotę cię tulić i powiedzieć ci tylko jedno. Ja wiem, że są tylko słowa, tak jak mówisz. Tego się dobrze słucha, ale trzeba to poczuć w sercu. Ja wiem, że to ty poczujesz wcześniej czy później. Jesteś najukochańszym dzieckiem Boga. Jesteś na topie Jego uwagi w tym świecie. Bo On kocha wszystko, co małe, co zapomniane, co przez innych odrzucone. Kochani, zobaczcie, jaka to jest spirala. Kasiu, ty to wiesz, bo czytasz, raczej, bo piszesz o tym. Jaka to jest spirala powtarzających się w kółko tych samych sytuacji. Nie? Zaczyna się od dzieciństwa, gdzie ktoś zostaje postawiony na boczny tor. Zobaczcie, kochani, to jest jedna rzecz, nie? Jakby można powiedzieć, Boże, no coś tam w dzieciństwie zostałem po prostu niekochany tak jak trzeba. I zobaczcie potem, całe życie jest powtórką w kółko tej samej, nie, sytuacji, gdzie Kasia ciągle wchodzi w tą rolę. Broń Boże, nie mówię tego, Kasiu, że to jest twoja wina, mam nadzieję, że ty to rozumiesz. Gdzie Kasia w kółko się wplątuje dokładnie w tą rolę, gdzie ona, jej potrzeby, to kim ona jest, to jakie są jej pragnienia, jest zupełnie nieistotne. Ona jest tylko od tego, żeby służyć, 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 służyć. Kochani, ja wiem, że kiedy człowiek jest oczywiście dobrze ukształtowany, kiedy jest kochany, to jasne, że jego rolą jest służyć, służyć, służyć. Ale nie w takim wypadku. W takim wypadku tak, to potrzeby Kasi, jej serce, jej akceptacja, jej piękno, jej wartość, to jest pierwsze. Zobaczcie, powtarzająca się w kółko taka karuzela wchodzenia w takie same sytuacje, w takie same relacje, nie? Z nadzieją, że ktoś tam kolejny uratuje. A to jest w kółko ten sam mechanizm, który skoro raz się wydarzył w dzieciństwie, to dzieje się ciągle, ciągle. Kasiu, niestety muszę ci powiedzieć to, co ci tam, znaczy to, co się spodziewałeś, że ci powiem. Biegł się na terapię. Ja nie mówię, Kasiu, broń Boże, że terapia wszystko załatwi. Kasiu, widać, że w tym, co piszesz, w tym, że nie masz siły. Kasiu, ja to absolutnie szanuję. Proszę cię, nie traktuj tego jako, nie wiem, jakoś takiego słowa, wiesz, z góry. Broń Boże. Kasiu, prawdopodobnie masz jakieś już albo poważne początki, albo i dalej jakieś też depresji. Właśnie tego, że widzisz, że już nie potrafisz się ruszyć. Nie? Na tym to polega, na tym polega depresja. Że już człowiek nie potrafi w ogóle zobaczyć, że da się inaczej. Nie, nie, Kasiu, nie szukaj w internecie terapeutów, proszę cię, nie. Ja rozumiem, że możesz w tej chwili nie mieć takiej siły, ale mam nadzieję też, że tutaj ci napiszemy różnymi głosami ludzi, i zobaczysz to wsparcie, że my mamy siłę też za ciebie. I mamy siłę razem z tobą. Lubię poszukać kogoś z polecenia. Nie takiego pierwszego z brzegu, wiesz, gdzieś tam z internetu, bo to można niedobrze trafić. Zresztą tak jak ze wszystkim, nie? Wbrew pozorom do pierwszego księdza z brzegu też nie warto iść, chociaż nawet nie wiem, czy wbrew pozorom dzisiaj to już raczej nie wbrew pozorom. Zawsze trzeba szukać ludzi o renomie, że tak powiem, nie? Czyli których ktoś może polecić. Jak nie będzie się dało oczywiście inaczej, jasne, to idź do kogoś z internetu i zobaczysz, czy zadziała, czy to będzie ktoś dobry. Ale Kasiu, musisz się zmierzyć, tak jak mówisz, sama ze sobą, z tą dziewczynką, która jest w twoim sercu, a której nawet boisz się ruszać, nie? Kasienko, bo bez tego nic się nie zmieni. Ja nie mówię, że terapia cię uzdrowi, broń Boże. A ona będzie początkiem. Kasiu, musisz ośmielić się wyciągnąć rękę po pomoc. Tylko w takim konkrecie, żeby poszukać tej pomocy. Kasiu, druga rzecz, ona oczywiście jest najważniejsza. Ja o tym jestem przekonany i wiem to. I to nie jest żadne zamadlanie rzeczywistości. Ale Kasiu, tak naprawdę twoje serce może oczywiście naprawić tylko i wyłącznie ten, który to serce wymyślił. Ludzie ci to serce popsuli, to prawda. Mama ci to serce popsuła. Potem związki, w których byłaś, to serce ci popsuło. Lata bez pomocy to serce popsuło. Ale twoje serce stworzył Pan Bóg. I jak mówi on wielokrotnie, a ja bardzo wierzę w to, co on mówi, bo sam tego doświadczyłem. Kasiu, bo ja też byłem kiedyś na dnie grobu. On mówi, wydobędę was z grobu, ludu mój. Wydobędę. On nie mówi, spoko, to nie jest grób. Nie, on wie, że bardzo często jesteśmy w grobach. Że jesteśmy jak umarli. I to się, Kasiu, tobie zdarzyło wielokrotnie. Ta śmierć serca, nie? I tak bardzo możliwe, że jakaś część twojego serca, a może i większość, jest w ogóle umarła. Ale nie mówię ci tego po to, żeby cię teraz dobić, Kasieńko. Tylko chcę ci powiedzieć, że jest taki jeden, który umarłe potrafi wyprowadzić z grobu. Który umarłe potrafi ożywić. Moje ożywił. Twoje też potrafi. Kasiu, chciałem cię bardzo prosić, bo tutaj piszesz o tym, że gdzieś tam wtedy zgubiłaś Pana Boga jeszcze w okolicach pierwszego roku studiów, nie? Do dzisiaj jakoś tam oczywiście. Ja oczywiście głęboko wierzę, że twoje serce oczywiście i tak z nim jest. Ale Kasiu, proszę cię, zajrzyj do jednej rzeczy. Bo jak tak cię słucham, wiesz, tobie jest potrzebne coś, co ja tu próbuję rozpropagować od dawna. To jest mój sposób modlitewny. Jestem przekonany, że on tobie też jest potrzebny. Czyli modlitwa głębi. Bo to nie jest modlitwa, gdzie trzeba coś robić, to nie jest modlitwa, gdzie trzeba pracować. Bo tak jak mówisz, ty nie masz siły pracować. Przynajmniej w tym momencie. I potrzebujesz takiej modlitwy, która będzie otwieraniem się na Boga, który będzie pracował. Bo Bóg chce pracować. Bóg jest najbardziej pracowitym i robotnym kimś na świecie. I Bóg chce pracować w twoim sercu. Kasiu, weź taką moją książkę, która się nazywa W objęciach Boga. Zauważ, że w ogóle ten tytuł mówi o tobie, bo ty bardzo potrzebujesz, żeby ktoś cię wziął w objęcia. W objęciach Boga. Tam jest wytłumaczone, na czym polega ta modlitwa. Ona jest prosta, Kasiu. Ona wymaga tylko jednego, żeby ją codziennie robić. Tam nie trzeba dużo robić. I tym bardziej, kiedy nie masz siły, to może być właśnie twoja modlitwa. Kasieńko, tak jak zawsze tu powtarzam i to nie będzie nic nowego. Ja wiem, że to wszyscy słyszeliście już 1000 razy i będziecie słyszeć kolejne 20 000 razy. Potrzebujemy tych dwóch pięter. Tego fundamentalnego, którym jest Pan Bóg, i jeżeli na Pana Boga nie otworzymy się każdego dnia, czyli nie spróbujemy rzeczywiście z Nim być, czyli nie spróbujemy dać Mu dostępu do siebie, to nie chodzi o to, że to my mamy coś zrobić, bo wy często myślicie, że to my mamy coś zrobić z tym Panem Bogiem. Nie. My mamy pozwolić Jemu robić. Tylko rzeczywiście musimy Mu pozwolić, to znaczy codziennie stworzyć Mu taką przestrzeń, żeby On mógł z nami być. Bo On szanuje naszą wolność. On nie może wchodzić tam, gdzie Mu nie otworzymy naszej wolności. Wtedy zacznie krok po kroku, ja nie mówię, że to się wszystko stanie w 3 sekundy, ale krok po kroku, on jest w stanie wydobyć z grobu. I pierwsze piętro to jest właśnie to. To jest ten fundamentalny poziom. Czyli stworzenie takiej przestrzeni Panu Bogu, żeby mógł działać. Wtedy nie ma, i mówię wam to z całym przekonaniem i z całą wiarą, jaką mam, nie ma takich sytuacji, z których Bóg nie potrafi wyprowadzić. Jeżeli mu tylko damy dostęp, oczywiście. Jak mu nie damy, to nic nie zrobi, bo uszanuje naszą wolność. Będzie próbował oczywiście, będzie się starał, będzie nieustannie proponował, będzie nieustannie podrzucał, ale my możemy konsekwentnie mówić nie. Po prostu nie spotykając się z nim. Ale jeżeli się z nim spotkamy, zaczniemy się z nim spotykać, na stałe. To nie ma takiego grobu, z którego on mógłby nie wydobyć. Tak. Potem bardzo często Pan Bóg jednocześnie potrzebuje, żeby też po ludzką rękę sięgnąć, bo on się posługuje naszymi rękami. I dlatego właśnie wam to często mówię o terapii, dlatego wam to mówię, że trzeba się również sobą zająć na takim poziomie czysto ludzkim. To nie jest albo-albo, to nie jest albo Pan Bóg, albo ludzie. To jest, kochani, tak jak to w Kościele prawie ze wszystkim, i. I to, i to. I to pierwsze jest absolutnie fundamentalne, niezbędne i się nie da nic. A jednocześnie to pierwsze potrzebuje tego drugiego, żeby się dopełnić. Kasiu, jak cię słucham, to ty jesteś w ogóle centralną postacią dla Pana Boga. Cała Biblia została napisana właśnie o takich postaciach, zapomnianych przez innych, odsuniętych na boczny tor. Kasiu, ja się tak latami czułem. Do dzisiaj tak się czasem czuję. Nie szkodzi. Mnie już to jakoś tam Pan Bóg zaczął prostować. Nie mówię, że do końca wyprostował, ale zaczął prostować. Chciałbym jeszcze wiedzieć o jednym. Tutaj zobaczcie, był taki ten wątek, gdzie Kasieńka razem z bratem poszła na oazę, nie? Jak sama mówi, to było tak naprawdę tylko i wyłącznie pewnym sposobem na wejście w grupę, na zbudowanie relacji, chociaż nie potrafiła, nie? Jak sama mówi, nie znalazła tam za bardzo Pana Boga, w sensie nie zbudowała z nim relacji, bo nie o to tam chodziło. Tam był po prostu głód akceptacji. Wiecie, jak sobie myślę o tych wszystkich różnych miejscach, gdzie my, pewnie szczególnie jako nastolatkowie, ale nie tylko, gdzie wchodzimy w te różne wspólnoty, grupy, subkultury i tak dalej, że większość ludzi tam po prostu woła o zauważenie, woła o pomoc. Zobaczcie, my oceniamy tak często, mówimy, że nam się nie podoba, czy jest zachowanie uwagi, bo często te zachowania oczywiście są karykaturalne albo dziwne, ale po prostu ludzie wołają o zauważenie. To jest chyba nasza największa, wiecie, potrzeba, żeby ktoś nas widział. Nas prawdziwych, nie? Dlatego czasem udajemy kogoś innego, bo myślimy, że jak tych nas prawdziwych, to nikt nie zauważa. No bo często jest tak, że rzeczywiście, jak u Kasi przez lata nie zauważają tego, kim ty jesteś, no to się próbuje zbudować jakąś inną, nie? Osobę, jakąś inną postać, jakąś inną historię. Ludzie, zauważmy się nawzajem. Dlatego wam to czytam dzisiaj, wiecie, mimo że wiem, że majówka, że może by było fajniej tak coś po prostu lżej. To najpiękniejszą rzeczą w naszych sercach jest to, że zaczniemy się nawzajem zauważać. Może pomyślcie, jesteście może gdzieś teraz tam z jakimiś bliskimi, z jakąś rodziną. Może jest kogoś, kogo nie zauważacie, kogo już dawno sklasyfikowaliście, oceniliście, bo tak się zachowuje się albo inaczej. A może on po prostu woła o uwagę, o miłość. To nie jest usprawiedliwienie żadnych czynów ludzkich, nie? Ale żeby tym spojrzeniem szerzej spojrzeć. I proszę, napiszcie Kasi dobre słowo. Ja ci, Kasiu, wysyłam wszystkie dobre słowa, jakie tylko mogę. Bardzo cię przytulam. Bardzo ci błogosławię, Kasiu. Pan Bóg i terapia, Kasia. Najpierw od razu Pan Bóg. Sięgnij proszę do tej książki. Krótko przeczytaj, co tam trzeba robić. I zacznij proszę to robić. A potem byłoby dobrze, żeby jednocześnie jeszcze po ludzku poszukała wsparcia, ale myślę, że ten Pan Bóg cię na to też otworzy. Że jak spróbujesz zacząć wtedy rzeczywiście modlić, to On ci nie da spokoju i On cię zmusi do tej roboty. Wiem, często właśnie dlatego nie chcemy się modlić, bo się wiemy, boimy się, że będziemy musieli potem pewne rzeczy zrobić. Wiecie, ja tak miałem przez lata, przepraszam, że tak jeszcze przedłużam, ale miałem tak przez lata, dawno, dawno temu, nie? Kiedy, wiecie, ja długimi czasami się nie modliłem. I ja to już dzisiaj wiem. Wtedy też to oczywiście wiedziałem, tylko to wypychałem z siebie. Ja się, kochani, nie modliłem dlatego, wiecie, że wiedziałem, że jak zacznę się naprawdę modlić, tylko naprawdę, nie chodzi mi tu o pobożność, nie? Tylko naprawdę zacznę się z Bogiem spotykać, to ja będę musiał zmieniać różne rzeczy. To będę musiał poszukać pomocy, to będę musiał ruszyć w jakąś robotę, nie? I dlatego się nie modliłem, żeby się do tego nie zmuszać. My czasem po prostu uciekamy przed Bogiem, bo wiemy, że to nas postawi na nogi. Kasiu, masz znacznie więcej siły, niż przypuszczasz. I ona nie jest z ciebie, ona jest z Boga, który cię stworzył. Twoje serce jest mocniejsze i silniejsze niż wszystko, co sobie o nim myślisz. Nawet jeżeli myślisz, że zostało potłuczone milion razy, to ono ma nieskończoną siłę, Kasiu. Bo to jest serce Boga, które on ci dał. On je wziął ze swojego serca. On swoje serce podzielił na miliardy kawałków. I każdemu z nas dał kawałek swojego serca. To znaczy, że one są niezniszczalne. One są po prostu niepojęte w swojej sile. I ty masz, kobieto, takie serce. Jeżeli masz dostać kopa w tyłek, to właśnie tylko takiego. Tylko takiego. Masz takie serce. Bądźcie dobrzy dla siebie. Bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. No kurde, lubię się z wami tu spotykać w tych historiach potoczonych, wiem, że pewnie niektórzy też lubicie. Mam taką nadzieję. To tyle na dzisiaj. Słyszymy się za tydzień. Może będzie w końcu bardziej radosna historia, kiedyś zobaczymy. Jak takie też nadeślecie, to może będą. Miejcie się najlepiej na świecie, niech to będzie dobra końcówka majówki, jeżeli jeszcze słuchacie tego w majówkę. A tak to w ogóle, niech to będzie dobry czas. Ściskam was bardzo serdecznie, z Bogiem. Pa, pa.